The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Przed mikrofonem Barbara Innicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji, a program przekazywany jest ze stacji WWGB na falach 860 podziałki AM. Dziś mamy poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień, 16 dzień grudnia, jest to 351 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 15 dni. Słońce wzeszło o 7.16, zajdzie o 16.37. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 20 minut, a imieniny obchodzą Alicja i Sebastian. Urodzeni 16 grudnia wiedzą, czego oczekują od życia, odznaczają się bowiem jasnością celów i dużymi zdolnościami praktycznymi. Są przy tym bardzo przedsiębiorczy i ruchliwi. Dużą rolę w ich działaniu odgrywa intuicja. Zatem do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa marzeń i dobrego zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, 49 to maksymalna, jutro 10 stopni więcej, ale też deszczowo. Pojutrze 53, później spadek temperatur od 27 do 50 stopni przez następne 10 dni. W Wigilię Bożego Narodzenia 37 stopni, w samo Boże Narodzenie 44. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Na tej przypadkowej planecie jesteśmy samotni. Między wszystkimi otaczającymi nas formami życia żadna, poza psem, nie zawarła z nami przymierza. A powiedział to Morris Maeterlinck.
My nie chcemy.
Przyśniło mi się w nocy, że bardziej byłem niż będę. I wtedy nagle wstałem, zacząłem pisać kolędę. Bo przecież to byli wędrowcy, zrośnięci skórzem drogi, aż po horyzont nadziei, co nagle się otworzył. Po drogach, po bezdrożach, waży i w samotności, niech wam się śpiewa w nogach kolęda łagodności, tak jak się pestka deszczu przemienia w połać śnieżną dla wszystkich bożych wędrowców, co byli, są i będą. Kolęda dla majstra biedy i dla Cześćka piekarza, dla tego, co siedzi w mroku i śpiewa nic do marzeń, dla tego, którego stopy prowadzi dobra rzeka. A jeśli i kara lot, to z prośbą, by nie przyspieszać. Po drogach, po bezdrożach, w gwarze i w samotności, niech wam się śpiewa w nogach kolęda łagodności, tak jak się pestka deszczu przemienia w połać śnieżną dla wszystkich bożych wędrowców, co byli, są i będą. Dla tego, któremu w drodze z ramienia dusza spadła, dla tego, który widział, jak w błocie leżała gwiazda, dla tej, którą znają tylko z jesiennej strony, kolęda łagodności, przymrozek oswojony. Po drogach, po bezdrożach, w gwarze i w samotności, niech wam się śpiewa w nogach kolęda łagodności, tak jak się pestka deszczu przemienia w połać śnieżną dla wszystkich bożych wędrowców, co byli, są i będą. Po drogach, po bezdrożach, w gwarze i w samotności, niech wam się śpiewa w nogach kolęda łagodności, tak jak się pestka deszczu przemienia w połać śnieżną dla wszystkich bożych wędrowców, co byli, są i będą.
To kolęda łagodności. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł i 5 groszy, ropa Brent 74 dolary i 6 centów, WTI 70 i 43 centy, a więc ropa poszła w górę, złoto 2682 dolary i 39 centów. Tutaj był spadek. A teraz kalendarium. Rok 1631, erupcja Wezuwiusza. 1637. Wojska polskie dowodzone przez hetmana polnego koronnego Mikołaja Potockiego pokonały armię kozacką Pawła Pawluka w bitwie pod Kamujkami. 1672. W klasztorze świętego Marcina w Nevers zmarł Jan Kazimierz, były król polski, syn Zygmunta III Wazy. 1707. Ostatnia jak do tej pory erupcja japońskiego wulkanu Fuji. 1773. W porcie w Bostonie w proteście przeciwko polityce fiskalnej metropolii grupa mężczyzn z organizacji Synowie Wolności wdarła się w nocy na 3 statki należące do brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, wrzucając do wody cały znajdujący się na nim ładunek chińskiej herbaty. 1795. Papież Pius VI wydał brewę potępiającą insurekcję kościuszkowską, nazywając ją przedsięwzięciem bezbożnym. 1811. W dolinie Mississippi w okolicach miasta New Madrid doszło do najpotężniejszego trzęsienia ziemi w historii Stanów Zjednoczonych o sile 8 w skali Richtera. Zniszczeniu uległo 5 miasteczek, a rzeka Mississippi na krótki czas odwróciła swój bieg. 1864. Pod Nashville zakończyła się ostatnia bitwa wojny secesyjnej. 1907. Na rozkaz prezydenta Theodora Roosevelta 16 amerykańskich pancerników wyruszyło w rejs dookoła świata. 1922. W warszawskiej Zachęcie podczas otwarcia wystawy zginął z rąk zamachowca Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Wybitny naukowiec i inżynier. 1952. Na podstawie wyroków Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie zostali straceni komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski i komandor Stanisław Mieszkowski, oskarżeni, cytuję, o próbę obalenia władzy ludowej. 1970. Strajk na Wybrzeżu rozszerzył się na Gdynię, Tczew, Pruszcz Gdański i Elbląg. Milicja aresztowała w nocy komitet strajkowy w Gdyni. 1980. W Gdańsku odsłonięto pomnik poległych stoczniowców. 1981. Podczas pacyfikacji kopalni Wujek funkcjonariusze ZOMO otworzyli ogień do strajkujących. Zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych. Sprawcy masakry do dziś nie zostali ukarani. 1989. Manifestacja ludności pochodzenia węgierskiego w Timișoara zapoczątkowała rewolucję w Rumunii, zakończoną obaleniem reżimu Nicolae Ceaușescu i przejęciem władzy przez Front Ocalenia Narodowego. 1991. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Krzysztof Skubiszewski podpisał w Brukseli układ o stowarzyszeniu Polski z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. 1997. Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO podpisali w Brukseli protokół o przystąpieniu Polski, Czech i Węgier do Paktu Północnoatlantyckiego. 1998. Atak amerykańskich i brytyjskich sił powietrznych na wojskowe cele w Iraku. Początek operacji Pustynny Lis. 2014. 142 osoby, w tym 132 dzieci, zginęło w ataku talibów na szkołę wojskową w Peszawarze. Rok 2005. Została zdelegalizowana Komunistyczna Partia Ukrainy.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Sensacyjne doniesienia w sprawie majątku Asadów. 2 tony banknotów wysłano do Rosji. Ruszyły poszukiwania wywiezionego majątku rodziny obalonego dyktatora Syrii, poinformowały w poniedziałek media. Brytyjski Financial Times twierdzi, że Bashar al-Sadat wysłał do Moskwy 250 milionów dolarów w gotówce, a amerykański Wall Street Journal przypuszcza, że odkrycie sieci inwestycji absolutnie nie będzie łatwe. Assad uciekł z Syrii do Rosji 8 grudnia, gdy błyskawiczna ofensywa rebeliantów zbliżała się do Damaszku, kładąc kres rządom klanu 24-letniej dyktaturze Bashara al-Sadata. Wcześniej przez niemal 3 dekady rządził jego ojciec Hafiz. Financial Times dotarł do dokumentów świadczących o tym, że Assad wysłał do Moskwy 2 tony banknotów o nominale 500 euro i 100 dolarów. Loty odbyły się między 2018 i 2019 rokiem. Transporty gotówki do stolicy Rosji zbiegły się w czasie z uzależnieniem się władz w Damaszku od wsparcia wojskowego Kremla, w tym od najemników z grupy Wagnera, oraz z serią zakupów luksusowych nieruchomości w Moskwie przez rodzinę Asada, podkreśla portal dziennika. Mimo że syryjska kasa państwowa została zrujnowana przez wojnę domową, Asad i jego bliscy współpracownicy w ciągu ostatnich 6 lat przejęli kontrolę nad najważniejszymi sektorami zdewastowanej gospodarki kraju, zauważa Financial Times. Będzie polowanie na aktywa reżimu na arenie międzynarodowej, powiedział Wall Street Journal Andrew Tabler, były urzędnik Białego Domu zespołu zajmującego się sankcjami. Mieli dużo czasu przed rewolucją, aby wyprać pieniądze. Zawsze mieli plan B i teraz są dobrze przygotowani na wygnania, dodał Tabler. Dokładna wielkość majątku Asadów nie jest znana. Rodzina zaczęła gromadzić fortunę wkrótce po przejęciu władzy w Syrii w 1971 roku. Autorzy raportu Departamentu Stanu z 2022 roku szacowali, że zasoby rodziny liczyć mogą od 1 do 12 miliardów euro. Pieniądze pozyskiwano za pośrednictwem państwowych monopoli i handlu narkotykami, a zyski reinwestowano w obszarach pozostających poza zasięgiem prawa międzynarodowego. Wybuch wojny domowej w Syrii w 2011 roku otworzył nowe możliwości finansowe dla Asadów. Bogactwo klanu rosło, podczas gdy zwykli Syryjczycy zmagali się ze skutkami wojny domowej w kraju, podkreśla Wall Street Journal. Bank Światowy obliczył, że w 2022 roku prawie 70% ludności żyło w Syrii w ubóstwie. W 2020 Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na żonę Baszara, Asmę al-Sadat, twierdząc, że ona i członkowie jej rodziny stali się, cytuję, najbardziej znanymi spekulantami wojennymi i że klan pozyskał bogactwa kosztem narodu syryjskiego, kontrolując nielegalną sieć powiązań w Europie, Zatoce Perskiej i innych regionach. Jednak znalezienie i zamrożenie aktywów rodziny będzie trudne, twierdził Wall Street Journal. Śledczy, którzy poszukiwali miliardów ukrytych przez obalonych dyktatorów Iraku i Libii, spędzili lata nawigując po firmach fasadowych i składając międzynarodowe pozwy z umiarkowanym sukcesem. Zdaniem dziennika szacowanych 54 miliardów dolarów aktywów zagranicznych przez dawny reżim libijski udało się odzyskać bardzo niewiele. Nieruchomość w Londynie wartą 12 milionów i 100 milionów w gotówce na Malcie. Fatalna pomyłka Koreańczyków w Rosji. Żołnierze z Korei Północnej, którzy walczą w obwodzie kurskim w Rosji, nie radzą sobie najlepiej. Ukraiński wywiad donosi, że wojownicy Kim Jong-una w wyniku pomyłki otworzyli ogień do rosyjskiej jednostki Ahmed. Zginęło 8 czeczeńskich kaderowców. Według doniesień wywiadu Koreańczycy z północy otworzyli ogień do Rosjan w obwodzie kurskim. Śmiertelny w skutkach błąd był wynikiem bariery językowej między wojskami rosyjskimi i północno-koreańskimi. Zginęło 8 żołnierzy należących do jednostki Ahmed, czyli prywatnej armii Ramzana Kadyrowa, który stoi na czele Czeczenii. Jego zaufani wojskowi odpowiadają za spokój i bezpieczeństwo w republice. Jak dodają służby Kijowa, wojska Kim Jong-una są wykorzystywane wyłącznie w operacjach szturmowych w obwodzie kurskim w ramach łączonych jednostek piechoty morskiej i sił powietrzno-desantowych. Z informacji Moscow Times wynika, że wojska z Korei Północnej brały udział m.in. w odbiciu wsi Plechowo w obwodzie kurskim. Rosjanie włączają żołnierzy z Korei Północnej do połączonych jednostek i wykorzystują ich w obwodzie kurskim. Na razie tylko tam. Mamy jednak informację, że mogą oni być wykorzystywani na innych odcinkach frontu. Straty wśród nich są już zauważalne, powiedział Władimir Żołęski w przemówieniu opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych. Wojska Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pojawiły się na froncie w obwodzie kurskim w połowie października i listopada 2024 roku. Wysyłając żołnierzy do Rosji, przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wsparł swego sojusznika Władimira Putina w agresji na Ukrainę. Według szacunków na terytorium Rosji znajduje się około 11 tysięcy żołnierzy Armii Korei Północnej. Rekordowa liczba Amerykanów wybiera się na świąteczne wyjazdy. AAA szacuje, że od 21 grudnia do 1 stycznia aż 119 milionów ludzi pokona co najmniej 50 mil lub więcej do domu. To ponad 3 miliony osób więcej niż w ubiegłym sezonie bożonarodzeniowym. W tym gronie jest 6 milionów mieszkańców planujących świąteczne wyjazdy. W sumie prawie 90% Amerykanów zdecyduje się na podróż samochodem, czyli 107 milionów ludzi. Wyjazdom samochodami sprzyjają ceny paliwa. Średnia krajowa za galon benzyny regularnej wynosi w tej chwili 3 dolary i 12 centów. Z kolei z komunikacji lotniczej skorzysta 7,85 miliona pasażerów. To milion więcej niż w minionym sezonie świąteczno-noworocznym. AAA zwraca uwagę, że ceny biletów lotniczych są w tym roku wyższe o 4%. Średnia cena biletu krajowego wynosi 830 dolarów, a loty międzynarodowe są droższe o 13% i kosztują średnio 1630 dolarów za bilet. O 10% wzrosła też liczba Amerykanów podróżujących autobusami, pociągami i statkami wycieczkowymi. AAA spodziewa się, że około 4,5 miliona osób będzie podróżować innymi środkami transportu. Liczba ta jest najwyższa od 20 lat. Minister nauki przeprasza za, cytuję, nieumyślne błędy w oświadczeniu majątkowym i zapewnia, że je skoryguje. Wirtualna Polska napisała, że w tym roku polityk nie wpisał do oświadczenia 2-hektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego. Dariusz Wieczorek zapowiada korektę. Oczywiste błędy pisarskie. Podziękował też za zwrócenie na nie uwagi. W swojej publikacji Wirtualna Polska również pisała, że mogło dojść do błędu. Jednak, jak dodała, nie powinno to być okolicznością łagodzącą, bo wielu innych obywateli za takie błędy jest ściganych przez Urząd Skarbowy. Dziś klub parlamentarny PiS ma złożyć wniosek o dymisję ministra nauki po innej publikacji WP na jego temat. Portal opisał sprawę sygnalistki, czyli po angielsku whistleblower, przewodniczącej związków zawodowych na Uniwersytecie Szczecińskim, która pisemnie poinformowała ministra o nieprawidłowościach na uniwersytecie. Kobieta prosiła o anonimowość, ale wbrew temu minister przekazał rektorowi uczelni pisma kobiety wraz z jej danymi. Sygnalistka opisywała niegospodarność na uczelni, jej wielomilionowy dług oraz zwiększenie pensji rektora przy obniżeniu stypendiów studenckich. Należy dodać, że żona ministra Wieczorka pracuje również na tym uniwersytecie. Gdzie ukrywa się Romanowski? Dokąd wiodą tropy? Jeśli krajowe poszukiwania nie dadzą rezultatu, to na początku tego tygodnia za posłem PiS Marcinem Romanowskim będzie wystawiony międzynarodowy list gończych, przypomina Gazeta Wyborcza. Gazeta, powołując się na słowa jednego ze śledczych prokuratury krajowej, podała, że prokuratorzy zakładają, iż obecnie Romanowski jest za granicą, a w poniedziałek powinny się zakończyć poszukiwania krajowe tego polityka. Co dalej? Jak jeszcze w piątek podał rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, następnym krokiem organów ścigania będzie wystawienie za byłym wiceministrem sprawiedliwości europejskiego nakazu aresztowania. W takim wypadku podejrzany zatrzymany na terenie Unii Europejskiej będzie zamknięty w areszcie ekstradycyjnym i zaczyna się procedura przekazania go do Polski, przypomina gazeta. Dziennik dodał też, że jako jeden z krajów, gdzie może ukrywać się poseł PiS, wskazano na Węgry. Inny trop to siedziba któregoś z zakonów katolickich, bo Romanowski jako numerariusz związany z kościołem organizacji Opus Dei może skorzystać z wiążących się z tym międzynarodowych kontaktów, czytamy w artykule. Ścigany parlamentarzysta może też sam zgłosić się do władz kraju, w którym przebywa i wystąpić o azyl, cytuję, jako prześladowany politycznie. Wtedy w areszcie albo na wolności będzie czekał na decyzję tamtego sądu. Może go to uchronić przed powrotem do kraju lub przedłużyć czas jego powrotu. Ale niesie też ryzyko. Jeśli sąd za granicą uzna, że Romanowski jest ścigany zgodnie z prawem, to będzie to wzmacniało argumenty polskiej prokuratury, dodała Gazeta Wyborcza. Według dziennika ucieczka Romanowskiego jest dla PiS poważnym problemem wizerunkowym. Były polityk tej partii każdy dzień z czerwonym paskiem w TV list gończy za Romanowskim fatalnie działa na wyborców. Z tego, co wiem, Kierownictwo PiS oczekuje, by Romanowski przerwał ten cyrk, zgłosił się do aresztu i stamtąd walczył o wolność, cytuję Gazeta Wyborcza. Donald Trump zapowiedział, że chce skończyć w Stanach Zjednoczonych ze zmianą czasu z zimowego na letni. Prezydent elekt argumentuje, że jest ona kosztowna oraz niewygodna dla Amerykanów. Poza tym odbija się również na zdrowiu. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
Dyskusja o zaprzestaniu przestawiania wskazówek dwa razy w ciągu roku toczy się w USA od wielu lat. Ścierają się opcje, czy na stałe pozostać przy zimowym czy letnim czasie. Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że partia republikańska będzie pracować nad wprowadzeniem odpowiedniej ustawy na ten temat. Na 50 amerykańskich stanów czas nie jest zmieniany na Hawajach i w Arizonie. Stany Zjednoczone po raz pierwszy zaczęły sezonowo przestawiać zegarki w 1918 roku, podczas I wojny światowej, by oszczędzić paliwo. Nie cieszyło się to jednak popularnością wśród rolników i zostało uchylone kilka lat później. Zmiana powróciła podczas II wojny światowej. Badania specjalistów pokazały, że brak zmiany czasu dałby amerykańskiej gospodarce około $800 rocznie na osobę. Dwa lata temu na mocy specjalnej ustawy zrezygnowano ze zmiany czasu w Meksyku. Amerykańskie media przypominają, że od wielu lat prowadzone są liczne ankiety, w których zdecydowana większość obywateli jest za takim samym rozwiązaniem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
Czas na święta, by zobaczyć wszystkich razem. Zwalniam na zakrętach, jak ta droga dłuży się. Zmieniam bieg i wiatr, kolędy niesie to z dawnych lat. Pamiętam jeszcze je, wzywa mnie ten dźwięk, w domu czas na święta. Do domu czas na święta. Facet w aucie obok, też na twarzy uśmiech ma. O świętach pewnie marzy, też do domu chce jak ja. W korku tłok i ścisk, suniemy wszyscy, tak trochę źli, a trochę bliscy. Tak nas łączył los, każdy chce na święta. W domu czas na święta, tyle wspomnień i my nas. I każdy obok już chce tam być. Tak jak ja. Jak my. Panna w aucie za mną, sama do siebie śmieje się. Panna z mego miasta pewnie za kimś tęskni też. W korku tłok i ścisk, suniemy wszyscy, tak trochę źli, a trochę bliscy. Tak nas łączył los, każdy chce na święta. W domu czas na święta, tyle wspomnień, ile nas. Każdy obok już chce tu być.
Jeszcze na chwilę wracamy do wiadomości. PKW odroczyła obrady w sprawie subwencji PiS. Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła obrady dotyczące sprawozdania Komitetu Prawa i Sprawiedliwości z wyborów z 2023 roku. Za było 5 członków PKW, przeciwko 4. Komisja odroczyła obrady do czasu, jak tłumaczyła, cytuję, systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby. 11 grudnia wspomniana Izba Sądu Najwyższego uwzględniła skargę PiS na decyzję PKW dotyczącą odrzucenia sprawozdania Komitetu Wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Przypomnijmy, że PKW podjęło taką decyzję 29 sierpnia. Po jej ogłoszeniu rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski komentował, że PKW jest zobowiązana do przyjęcia sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła decyzję PKW do Sądu Najwyższego. Bałtyk nowym punktem zapalnym. Miejsce ukrytej wojny. Region bałtycki stał się miejscem wojny między Rosją a NATO, która jest przeprowadzana w ukryciu, pisze Wall Street Journal. Gazeta ujawnia, że na wiele ataków przypisywanych Kremlowi nie reagowano, a nawet o nich nie informowano. Sabotaż, strzały ostrzegawcze, zakłócenia ruchu lotniczego i niebezpieczne manewry wojskowe są częścią nasilającej się coraz bardziej tajnej kampanii w Europie, ostrzegają urzędnicy, do których dotarli dziennikarze Wall Street Journal. Relacje Rosji i NATO stają się coraz bardziej napięte, a region Morza Bałtyckiego okazał się regionem, w którym ta rywalizacja coraz bardziej jest widoczna. Gazeta nazywa go kluczowym obszarem zapalnym, cytuję, w konfrontacji, jakiej nie widziano od szczytu zimnej wojny. Rosyjskie okręty wojenne oddały strzały ostrzegawcze w kierunku okrętów NATO. Potężne rosyjskie systemy zakłócające zakłóciły ruch lotniczy, a rosyjskie myśliwce przeprowadzały niebezpieczne manewry, w tym rzucanie flar na sojusznicze szpiegowskie statki powietrzne na niebie nad krajami bałtyckimi, czytamy w Wall Street Journal. Śledczy, z którymi rozmawiali dziennikarze, uważają, że chiński statek Yiping-3, podejrzany o uszkodzenie kabla telekomunikacyjnego na Morzu Bałtyckim, był inspirowany przez rosyjski wywiad. Tę informację za Wall Street Journal podaje m.in. fińska agencja Yle. Podejrzewa się, że statek celowo ciągnął kotwicę pod dnie morskim przez kilka godzin, tak by doszło do przerwania kabli. Rozmówcy Wall Street Journal uważają, że Rosja wykorzystuje statki handlowe w celu sabotażu. Gazeta podała też szczegółowe informacje o tym, jak 26 listopada tego roku korweta Mercury wystrzeliła flary w stronę niemieckiego helikoptera wojskowego. Jak opisuje portal Meduza, korweta towarzyszyła tankowcowi generał Skobiliew na Morzu Bałtyckim, a ten przewoził ropę naftową zmierzającą do rosyjskich obiektów morskich w Syrii. Za nimi podążała niemiecka fregata Nadrenia Północna Westfalia. Eskortowała statek i tankowiec w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm, po czym wysłano helikopter Sea Lynx ze sprzętem obserwacyjnym. Wtedy korweta wystrzeliła flary. Portal Meduza relacjonuje doniesienia Wall Street Journal i zauważa, że Rosja w dużym stopniu polega na swoich portach na Morzu Bałtyckim w zakresie obsługi floty, ponieważ Turcja nie pozwala okrętom wojennym przepływać przez Bosfor. I do tego rosyjska flota tankowców cieni, omijając zachodnie sankcje, transportuje ropę i broń przez Morze Bałtyckie. Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Niebo i piekło, czyta Filip Kosior.
A rozdział 4. Willa obudziła się nagle. Usłyszała jakiś hałas i czyjś głos, lecz nie potrafiła zidentyfikować tych dźwięków. Wspomnienia wróciły potężną falą. Claudia Wood, Sztylet z Macbetha. W deszczu uciekała Chamber Street i niemal wpadła pod konia pędzącej dwukółki, kiedy poślizgnęła się i upadła na skrzyżowaniu. Dopiero po minięciu czterech przecznic ośmieliła się odwrócić i spojrzeć na oświetloną lampami ulicę. Ani śladu Wooda. Żadnych oznak pościgu. Pobiegła dalej. Ktoś bębnił pięścią w drzwi. Jakiś nieznajomy mężczyzna. Panno Parker, właścicielka domu widziała, że pani szła do mieszkania. Proszę otworzyć drzwi albo je wyważę. Niszczyć dobre drzwi? Na to nie mogę pozwolić. To powiedziała harpia, która zarządzała czynszówką. Wcześniej, gdy Willa wpadła do domu z mokrej ulicy, kobieta spojrzała na nią z jadalni, gdzie siedziała przy stole z czterema skupionymi nad podłym jedzeniem wynędzniałymi dżentelmenami, którzy zajmowali pozostałe pokoje. Willa uciekła od wrogich spojrzeń i pomknęła na górę do siebie. Malutkie pomieszczenie zapełniały książki, programy teatralne i dwa kufry ubrań. Zamknęła drzwi na klucz i bezpieczna w swoim pokoju z drżeniem rzuciła się na łóżko. Leżała, nasłuchując przez niemal godzinę. W końcu usnęła wyczerpana. Teraz usłyszała, jak mężczyzna w korytarzu zwraca się do właścicielki.
Pani tu nie ma nic do gadania. Dziewczyna jest wezwana na przesłuchanie w sprawie napadu na pracodawcę.
Znowu uderzył w drzwi.
Panno Parker!
Willa skuliła się i wstrzymała oddech.
To sprawa kryminalna! Krzyknął mężczyzna. Proszę panią ostatni raz o otworzenie drzwi.
Zdążyła się już ubrać. Szybko spojrzała na swoje rzeczy, żegnając się z nimi w myślach. Chwyciła szal i otworzyła okno. Mężczyzna usłyszał ten dźwięk i zaczął wyważać drzwi. Z trudem łapiąc oddech i zwalczając strach, Willa wyszła przez okno, opuściła się, trzymając się obiema rękami parapetu, po czym skoczyła. Spadła w mrok i deszcz. Jej okrzyk rozpaczy utonął w hałasie wyważonych w końcu drzwi. Boże, mój Boże, nigdy w życiu nie miałam do czynienia z czymś takim, Eddie.
O, już dobrze, przytulił ją.
Dotyk jego aksamitnego smokingu działał na nią kojąco. Podczas gdy ubrania Willy suszyły się, miała na sobie jedną z obcisłych szat ze złotego jedwabiu Ediego Bootha, który był niskim mężczyzną. Kosmyk jasnych włosów opadał jej na czoło. Nagie stopy oparła o stołek przed sobą. Eddie owinął bandażem jej lewą kostkę. Skręciła ją, gdy wyskakiwała z okna. Kiedy kuśtykała do jego domu, czuła bez przerwy przejmujący ból. Eddie mieszkał w eleganckiej rezydencji przy wschodniej 19 ulicy 28. Omalnie schwytał mnie policjant. To Wood go przysłał, prawda?
Bez wątpienia, odparł Eddie. Miał 32 lata. Piękny głos, który krytycy nazywali cudownym instrumentem. Był szczupły i przystojny. Jego oczy zawsze miały wyraz cierpienia.
Padał deszcz i zalewał strugami wysokie okna. Było w pół do drugiej w nocy. Willa, okryta cienkim jedwabiem, drżała.
Łód to kanaria, dodał Eddie. Hańba dla naszego zawodu. Pije o wiele za dużo. Wiem coś o tym. Połącz to z jego temperamentem i rezultat jest katastrofalny. W ubiegłym roku niemal okaleczył operatora reflektora gazowego, bo nie oświetlił sceny dokładnie tak, jak Łód sobie życzył. A jego świętej pamięci żona
nie wiedziałam, że w ogóle był żonaty.
Nie mówi o tym i ma swoje powody. Podczas rejsu przez Atlantyk do Wielkiej Brytanii poślizgnęła się przy złej pogodzie, wypadła za burtę i zniknęła. Wood był jedynym świadkiem, chociaż Stewart później mówił, że rano tego pechowego dnia Helen Wood miała sińce na policzkach i ramieniu. Próbowała ukryć je pod pudrem, lecz bezskutecznie. Innymi słowy, bił ją.
A potrafi być takim czarującym mężczyzną. Willa westchnęła ciężko. Ależ byłam głupia, że dałam się nabrać.
Wcale nie. Jego urok zmylił już czujność bardzo wielu ludzi.
Puth poklepał ją po ramieniu, po czym wstał. Był w czarnych spodniach, a na stopach miał lekkie sandały. Jego stopy były mniejsze niż jej.
Widzę, że ci zimno, rzucił. Przyniosę koniak. Trzymam go w domu, choć sam nigdy go nie piję.
Wiedziała, że nie sięga też po żadne inne trunki. Gdy w 1863 roku jego żona Mary leżała w agonii, był zbyt pijany, by zareagować na błagania przyjaciół, żeby do niej iść. Ten fragment jego przeszłości ciążył mu niemal równie mocno jak fatalna noc w teatrze Forda. Willa wpatrywała się w ulewę za oknem, podczas gdy nalewał koniaku do kieliszka i ogrzewał go w dłoniach.
Wymknę się jutro i spróbuję się dowiedzieć, jakie Wood ma zamiary.
Wręczył jej kieliszek. Koniak sprawił, że poczuła przyjemne ciepło i szybko uspokoił jej żołądek.
Tymczasem jednak nie liczyłbym zbytnio na to, że tak łatwo zrezygnuję. Oprócz wielu innych wspaniałych zalet charakteryzuje go również mściwość. Ma wielu przyjaciół wśród tutejszych producentów. W Nowym Jorku na pewno nie pozwoli ci pracować.
Poruszyła gołymi palcami stóp. Kostka bolała ją już mniej. Szczepy drewna jabłoni trzeszczały w kominku i wypełniały salonik słodkim aromatem. Willa sączyła koniak, a Eddie wpatrywał się melancholijnie w oprawiony duży dagerotyp ustawiony na stoliku z marmurowym blatem. Trzej mężczyźni w rzymskich togach. Zdjęcie pochodziło ze słynnego przedstawienia w listopadzie 1864 roku. Eddie grał w nim Brutusa, a jego bracia, Johnny i John, Cassiusza i Antoniusza. Odstawiła kieliszek. Nie mogę wrócić do teatru Arch Street. Pani Drew ma komplet aktorów. Zastąpiła mnie, gdy tylko złożyłam wymówienie.
Louisa powinna była cię ostrzec przed łudem.
Pośrednio to zrobiła, tylko że ja nie zwracałam uwagi na to, co usiłowała mi powiedzieć. Mam wiele wad, a jedną z najgorszych jest ta, że myślę dobrze o ludziach. A to może być niebezpieczne.
Ależ skąd? To cnota. Nigdy nie myśli inaczej. Poklepał jej dłoń. Załóżmy zatem, że Nowy Jork jest przed tobą zamknięty. Czy jest jakieś miejsce, gdzie mogłabyś pracować?
Miejsce, dokąd mogłabym uciec? Ucieczka zawsze jest lekarstwem, które najszybciej wybieram, a potem zawsze tego żałuję. Nienawidzę tchórzostwa.
Ostrożność nie jest tchórzostwem. Przypominam ci po raz kolejny, że to nie sprzeczka ze szkolnego podwórka. Pomyśl przez chwilę. Dokąd mogłabyś pojechać?
Zadumała się i pokręciła głową. Nie ma takiego miejsca. Chociaż nie jest. St. Louis. Otrzymałam kiedyś propozycję od jednego ze starych kolegów ojca. Znasz go. Ty i mój ojciec byliście z nim w jednej trupie w Kalifornii.
Sam Trump. Eddie uśmiechnął się po raz pierwszy tego wieczoru. A z amerykańskich aktorów?
Nie wiedziałem, że jest w St. Louis. Tak, prowadzi tam własny teatr. Robi konkurencję Denowi Debarowi. Pisał mi o tym. Podejrzewam, że nie idzie mu najlepiej. Eddie podszedł do okna.
Pewnie z powodu picia. To jest chyba przekleństwo tego zawodu. Odwrócił się. St. Louis rzeczywiście mogłoby być idealnym azylem. To dość daleko, ale miasto ma dobre tradycje, odkąd Ludlow i Drake zaczęli tam działać w latach 20. Jest cała dolina Mississippi na występy objazdowe i żadnych konkurencyjnych teatrów aż po Salt Lake City. Lubiłem grać w St. Louis. Mój ojciec też.
Wyjrzał przez ciemne okno i znów się uśmiechnął.
Kiedy tam jechał, zawsze mógł zaoszczędzić kilka centów, angażując do drugoplanowych ról aktorów Stespians, dobrej trupy amatorskiej. Niestety przepuszczał potem te oszczędności na kolejną butelkę.
Otrząsnął się ze wspomnień.
Ale wracając do tematu. Sam Trump to porządny człowiek. Miałby powodzenie jako aktor, gdyby nie przesadzał z wprowadzaniem do gry metody Forresta. Dla niego styl heroiczny stał się religią.
Zamyślił się na chwilę, a potem skinął głową.
Tak. Teatr sama byłby odpowiedni. Kto wie, może nawet wyprowadzisz tego człowieka na prostą drogę.
Czy muszę się decydować od razu? Zapytała wycieńczona i nieszczęśliwa Willa.
Nie. Dopiero wtedy, gdy się dowiemy, co zamierza Wood. Chodź.
Wyciągnął dłoń łagodnym, płynnym ruchem, jak na scenie.
Odprowadzę cię do pokoju. Długi sen dobrze ci zrobi.
Gdy wychodził, znów spojrzał na zdjęcie brata. Biedny Eddie, pomyślała. Wciąż ukrywa się przed światem, ponieważ wielu ludzi szuka zemsty. Choć Johnnego Bootha prawie 2 miesiące temu znaleziono i zastrzelono w okolicy Bowling Green w stanie Virginia. Rozmyślania nad losem Ediego pomogły jej zapomnieć o własnym i zasnąć. Obudziła się o 2 po południu. Jej przyjaciel wyszedł. Niebo na dworze wciąż zwiastowało burzę. Na dole przygotowano jej lekki posiłek. Owoce, bułeczki drożdżowe i dżem. Jadła łapczywie, gdy w drzwiach zachrobotał klucz i dziarsko wkroczył Eddie Booth w kapeluszu z wygiętym rondem, obszernym płaszczu i schabanową laseczką w ręce.
Niestety, mam złe wieści. Wood załatwił nakaz aresztowania. Kupię ci bilet i pożyczę trochę pieniędzy na podróż. Nie waż się iść do swojego banku. Ani do mieszkania.
Eddie, nie mogę zostawić rzeczy. Mojej kolekcji Dickensa, tekstów wszystkich sztuk, w których grałam, odkąd tylko zaczęłam występować. Każdy z nich jest podpisany przez aktorów występujących w sztuce.
Zdjął kapelusz. Może to dla ciebie cenne. Ale chyba nie na tyle, by iść za to do więzienia.
O Boże, czy on naprawdę...
Tak. Oskarżył cię o usiłowanie zabójstwa.
Następnego dnia, po zapadnięciu zmroku, wymknęli się z domu do powozu. Pojazd ruszył szybko. Turkocząc na bruku i rozbryzgując błoto, jechał w kierunku przystani na rzece Hudson.
Gdy tam dotarli, Eddie Booth wręczył Willie walizę z ubraniami, które dla niej kupił, pocałował ją czule w policzek i poprosił szeptem Boga, by ją chronił. Weszła na prom do New Jersey i gdy odpływał, nie odwróciła się ani żeby spojrzeć na przyjaciela, ani na Nowy Jork. Wiedziała, że jeśli to zrobi, załamie się. Rozpłacze i wróci pierwszym statkiem, a to mogło być tragiczne w skutkach. Gdy wysiadła z pociągu w Chicago, zatelegrafowała do Sama Trumpa. Zatrzymała się w tanim hotelu i czekała na odpowiedź. Nadeszła do biura telegramów już nazajutrz. Sam pisał, że z radością zapewni jej mieszkanie i utrzymanie oraz ważne miejsce w swojej małej, ale stałej trupie. Jak na człowieka, którego rujnował alkoholizm, robił wrażenie pewnego siebie. Willa była tak rozbita, że przeoczyła to, co wydawało się oczywiste. Przecież był aktorem. Podobnie jak jej ojciec, pan Samuel Horatio Trump urodził się w Anglii w Stoke Newington. Do Stanów wyemigrował jako 10-latek, ale pieczołowicie utrzymywał rodzimy akcent, bo wierzył, że przyczynia się do jego w pełni zasłużonej sławy. Nazywał siebie asem amerykańskich aktorów, a w branży teatralnej znany był też jako płaczliwy Sam. Nie tylko dlatego, że mógł płakać na zawołanie, ale też dlatego, że niewątpliwie robił to zbyt często. Miał 64 lata, a przyznawał się do 50. Bez specjalnych butów, do których szewc dorobił wstawki, by podnieść pięty o 5 cm, miał 162 cm wzrostu. Był krągłym, dobrotliwym człowiekiem o ciepłych, ciemnych oczach, a gdy niepewnie stawiał nogi, jego wydatny brzuch się trząsł. Garderobę miał dużą, ale przestarzałą. Reżyserzy, którzy lubowali się w plagiatowych adaptacjach scenicznych Dickensa, zawsze chcieli obsadzać go w roli Micawbera. Lecz Trump widział siebie w rolach Karola Wielkiego, Tamerlana, czy też, ryzykownie wykorzystując naiwność publiczności, Romea. Poznał w swoim życiu wiele kobiet. Jako trzeźwy, czy tylko lekko pijany, był pogodnym i czarującym mężczyzną. Każdemu, kto miał ochotę go słuchać, zwierzał się z licznych przypadków, kiedy to złamano mu serce, choć Bogiem a prawdą sam kończył każdy romans, w który się wplątywał. Już jako młody człowiek uznał, że obowiązki małżeńskie tylko by przeszkodziły w jego karierze, która, jak sądził, już wkrótce zostanie uwieńczona międzynarodowym uznaniem. Do tej pory jeszcze się go nie doczekał. Willa, podobnie jak wielu innych w tym zawodzie, wierzyła w teatralne przesądy. Trump jednak podniósł je do rangi wielkiej sztuki. Nie zawiązałby nigdy liny wokół pnia, ani nie zatrudniłby zezowatego aktora. Nigdy nie ubierał się na żółto, nie organizował prób w niedzielę i nakazał dozorcy, by przeganiał kamieniami wszystkie bezpańskie psy, które podczas przedstawienia zbliżały się do drzwi wiodących na scenę. Nie pozwalałby uniesioną kurtynę, jeśli dostrzegł rudego widza w pierwszych pięciu rzędach. Nosił jako szpilkę do fularu osadzony w złocie biało-błękitny kamień księżycowy i chryzantemę, byle nie żółtą, w klapie. Te dwa rekwizyty trzymał gdzieś przy sobie podczas każdego przedstawienia. Nigdy nie zgodziłby się wystawić szkockiej sztuki i nie wystąpiłby w niej. Jednego przesądu nie uznawał. Mówił o przyszłości i nie bał się, że ją w ten sposób zapeszy. Do jego ulubionych zwrotów należały w przyszłym tygodniu, jutro i w następnym przedstawieniu. Zawsze wiążące się z wyrażeniami takimi jak ważny producent na widowni, wiadomość telegraficzna albo całoroczny angaż. Siedziba jego teatru, Teatru Trumpa St. Louis, została zbudowana przez innego producenta na północno-zachodnim rogu 3 ulicy i Olive Street. Tę drugą nazywał Rue de Grange, bo uważał, że francuskie nazwy są bardziej eleganckie. Teatr mieścił 300 widzów siedzących na pojedynczych krzesłach, a nie w bardziej typowych w tamtych czasach ławach. Podczas długiej podróży Willa pogodziła się z tym, co wydarzyło się w New Knickerbocker. Może za parę lat producent odstąpi od oskarżeń i będzie mogła wrócić. Tymczasem na wypadek, gdyby mściwość Wooda przekroczyła granicę Nowego Jorku, będzie się przedstawiać jako mężatka. Pani Parker. Może to zmyli czujność tych, którzy zechcą poszukiwać kobiety niezamężnej, a poza tym odpędzi natrętnych wielbicieli. Nie chciała posuwać się aż tak daleko, by przyjąć nazwisko Willa Potts. Gdy parowiec rzeczny wysadził ją na grobli w St. Louis, była w stosunkowo dobrym nastroju. Znalazła sama Trumpa. Właśnie malował w teatrze dekorację przedstawiającą las. Rozpłakał się, przytulił ją i dramatycznie ucałował, po czym otworzył butelkę szampana i sam ją opróżnił. Gdy ukazało się dno, wyznał ku zaskoczeniu Willie.
Sfałszowałem ten telegram, moja droga. Przyjechałaś do zrujnowanego teatru.
Ależ sam odniosłam wrażenie, że teatr doskonale prosperuje.
Mam od kilku miesięcy zaległości wobec wszystkich wierzycieli. Publiczność jest dobra, czasami nawet mamy komplet. Lecz z powodów, których absolutnie nie pojmuję, Nie potrafi utrzymać choćby szylinga do terminu spłaty rachunków.
Willa dostrzegła już jeden z powodów, a mianowicie pustą, zieloną butelkę w srebrnym pojemniku z rekwizytorni. Tramp zadziwił ją po raz drugi, gdy powiedział z miną winowajcy.
Tu potrzeba umysłu jaśniejszego niż mój, a lepszej głowy niż ta siwa i sterana łepetyna.
Siwa była tylko wokół uszu. Resztę farbował na okropny, brązowy kolor przypominający barwę pasty do butów. Chwycił Willę za rękę.
Czy oprócz obowiązków aktorskich nie mogłabyś przejąć zarządzania teatrem? Jesteś wprawdzie młoda, ale masz już mnóstwo doświadczenia w tym zawodzie. Nie mogę ci płacić dodatkowo za tę pracę, ale proponuję stawkę równą mojej.
Z wielką powagą dodał. Należną gwieździe. Roześmiała się szczerze, po raz pierwszy od wielu dni. Takiej pracy jeszcze nigdy nie wykonywała, ale na ile mogła się zorientować, wymagała ona głównie zdrowego rozsądku, solidności i zwracania uwagi na to, gdzie rozchodzą się drobne kwoty. Twoja propozycja ma swój urok sam. Pozwól, że przemyślę ją przez noc. Następnego ranka udała się do biura teatru, pomieszczenia równie przestronnego i ładnie urządzonego jak kurnik. Na gwoździu przybitym do belki wisiała nieodzowna podkowa. Tramp jedną ręką posępnie podtrzymywał głowę, a drugą głaskał czarną kotkę, stałą bywalczynię teatru, wawiącą się pomyślność. Sam? Przyjmuję twoją propozycję, ale pod pewnym warunkiem. Nie zwrócił uwagi na drugie zdanie i zawołał.
Świetnie!
Nie powiedziałam jeszcze, jaki to warunek. Moje pierwsze zarządzenie byłoby następujące. Wyznaczę ci pensję, teatr będzie opłacał twoje wydatki na życie, lecz nie dostaniesz nic na whisky, piwo, szampana czy jakiekolwiek inne trunki. Uderzył się pięścią w pierś.
Och, ząb niewdzięczności w serce jak szpon sępa sam.
Właśnie przejęłam ten teatr. Chcesz, żebym zrezygnowała?
Nie, nie.
A zatem będziesz żył z pensji.
Moja droga damo.
Broda opadła mu na szpilkę z kamienia księżycowego.
Usłyszałem i będę posłuszny.
Dziennik Madeleine. Lipiec 1865. Minął mroczny nastrój. Ciężka praca jest skutecznym antidotum na melancholię. W Karolinie Południowej wciąż zamęt. Sędzia Perry jest tymczasowym gubernatorem. Przysiągł, że wprowadzi program Johnsona i ustalił 13 września jako datę konwencji konstytucyjnej. Z Hilton Head generał Gilmore dowodzi 9 okręgami wojskowymi i w każdym stacjonuje garnizon Unii. Ich podstawowym celem jest zapobieganie aktom przemocy pomiędzy białymi a czarnymi. W naszym okręgu niektórzy żołnierze są czarni i wielu moich sąsiadów mówi ze złością, że zamurzyniają nas tu na śmierć. I tak będzie, jak sądzę, dopóki nie rozwiążemy konfliktów i nie zaczniemy żyć w zgodzie. To moje serce, Ori, nie moje pochodzenie, rodzi wiarę, że jeśli kiedykolwiek wszechmogący Bóg przeprowadzi próbę, według której będzie osądzał zdolność Stanów do wypełnienia obietnicy wolności dla wszystkich ludzi, to tą próbą będzie kwestia rasowa. Działa już Biuro Wyzwoleńców przy Departamencie Wojny. Generał Saxton w Beaufort jest zastępcą komisarza na nasz stan. Niezbędna żywność zaczyna znajdować drogę do potrzebujących. Dostałam dziwny list od Coopera. Twój brat spotkał niejakiego Desmonda Lamotta z Charlestonu, nauczyciela tańca. Nie znam nikogo takiego, ale podobno powiedział, że Lamottowie uważają, że przyprawiłam Justinowi rogi i pałają żądzą zemsty. Jak po takim rozlewie krwi i życiu w nędzy ktoś może jeszcze znaleźć tyle siły, by nienawidzić? Uznałabym, że to śmieszne, gdyby nie ostrzeżenie Coopera, że sprawa jest poważna. Jego zdaniem ten D.L. to fanatyk, więc prawdopodobnie stanowi zagrożenie. Czyżby był jednym z tych nieszczęsnych młodych ludzi, którym wojna zniszczyła nerwy i rozum? Będę zachowywać ostrożność wobec nieznajomych. Okropnie gorąco, ale zebraliśmy ryż i trochę na nim zarobiliśmy. Na razie niewielu czarnych chce pracować na porzuconych plantacjach w okolicy. Burzą stare czworaki, w których żyli jako niewolnicy i stawiają nowe domy, malutkie i prymitywne, jako symbole swej wolności. Andy i Jane wciąż mnie naciskają, żeby coś zrobić ze szkołą dla miejscowych wyzwoleńców. Wkrótce podejmę decyzję. Trzeba rozważyć związane z tym ryzyko. Wczoraj potrzebna mi była lampa oliwna, więc poszłam do starego sklepu na skrzyżowaniu dróg w Summerton. Wybrałam krótszą drogę przez te cudowne, błyszczące bagna, w których pokazałeś mi wszystkie ukryte ścieżki. Kiedy dotarłam na miejsce, zobaczyłam smutny widok. Sklep braci Gettysów jest otwarty, ale zapewne już niedługo. Półki są puste. Miejsca w domu ledwie wystarcza na schronienie dla członków tej licznej rodziny. Głupkowaty dziadek ze strzelbą na wiewiórki pilnuje posiadłości. Południowe słońce błyszczało na skrzyżowaniu dróg w Summerton. Trzy wielkie dęby rzucały cień na sklep i jego uszkodzoną werandę, przy której rosły ciemnozielone juki z liśćmi ostrymi jak lance. Madeleine zatrzymała się i spojrzała na staruszka ze strzelbą siedzącego na werandzie. Był w brudnych spodniach i długim podkoszulku zamiast koszuli.
— Nic tu nie ma dla ciebie, ani dla nikogo innego — powiedział.
Podprzyciemnił tył wyblakłej sukni Madeleine. Po przeprawie przez słone bagna jej dół był wilgotny i ubłocony. — W studni jest woda — odparła. — Czy mogłabym się napić, zanim pójdę z powrotem?
— Nie
— odpowiedział bezimienny członek klanu Getysów.
— Nabierz sobie ze studni od swoich
— wskazał pustą, brudną drogę wijącą się ku Mont Royal. — Dziękuję panu serdecznie za uprzejmość — odparła, uniosła dół sukni i wkroczyła ponownie w blask słońca. Niecały kilometr dalej natrafiła na oddział 6 czarnych żołnierzy i białego porucznika, który miał niewinną twarz pokrytą początkami zarostu. Wypoczywali w cieniu. Rozpięli kołnierzyki i odłożyli karabiny oraz manierki.
— Dzień dobry, pani
— powiedział młody oficer, zerwawszy się i zasalutował z szacunkiem. — Dzień dobry. Gorąco dziś na podróż.
— Owszem, ale musimy iść do Charlestonu. Chciałbym móc poczęstować panią wodą, ale nasze manierki są puste. Prosiłem tego człowieka przy sklepie, by pozwolił nam nabrać wody, lecz się nie zgodził.
Niestety nie grzeszy on gościnnością. Jeśli chcecie, możecie podejść do mojej plantacji, to po drodze, jakieś 3 kilometry stąd. Tam będziecie mogli skorzystać ze studni. Dziennik Madeleine. A więc znów zaczęto mnie prześladować. Od swoich, powiedział staruszek. Cooper pisał w liście, że nauczyciel tańca również wspominał o moim pochodzeniu. Wczoraj wieczorem poszłam ulicą przy rzece do kościoła świętego Józefa z Arymatei, gdzie modliliśmy się razem. Nie byłam tam, odkąd spalił się wielki dom. Ojciec Lovewell powitał mnie i zaprosił do modlitwy w naszej rodzinnej ławie. Siedziałam godzinę i słuchałam głosu serca. Kiedy to tylko będzie możliwe, muszę pojechać do miasta, załatwić 3 sprawy, z których jedna z pewnością sprowokuje ludzi pokroju nauczyciela tańca czy starego pana Getysa. Trudno, jeśli chcą mnie powiesić bez względu na to, co robię, to dlaczego nie miałabym przynajmniej zasłużyć na stryczek? Ori, mój kochany, myśli o tobie i o moim drogim ojcu dodają mi odwagi. Ani ty, ani on nigdy nie pozwalaliście, by strach skuł łańcuchami wasze sumienia.
Za dzisiejsze spotkanie radiowe dziękuję państwu, Barbara Inicka, i zapraszam na jutrzejsze o godzinie 11:00. W międzyczasie życzę przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.